Dzisiaj będziemy dalej rozważać list apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział. Wersety, które mamy do rozważenia, to są wersety 9, 10, 11. Ale żeby mogliśmy sobie przypomnieć też cały kontekst, chcę przeczytać drugi rozdział od początku. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z płótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jeżeli śledziliście uważnie, to jest bardzo ciekawa myśl, cały ten drugi rozdział do miejsca, które przeczytałem, 11 wersetu. Chodzi o to, że na początku apostoł Paweł zaczyna o tym, że mówi o swojej radości, że on ma radość, posiada radość, ale jest coś, co może tą radość dopełnić. I on ogólnie mówi tutaj o jedności wśród wierzących, wśród chrześcijan. To jest coś, co może dopełnić jego radość. I dalej mówiliśmy też o tym, jakie są czynniki albo współczynniki, które składają się na tą jedność. W jaki sposób ludzie mogą osiągać tą jedność. I z jednej strony jest napisane, żebyśmy byli tej samej myśli. Chodzi o to, żebyśmy myśleli w podobny sposób, żebyśmy dążyli do jednomyślności, a z drugiej strony jest napisane, żebyśmy mieli taką samą miłość w stosunku do wszystkich ludzi. I to jest użyte słowo agape, jak już wcześniej mówiłem. I dalej też doszliśmy do tego, że człowiek grzeszny nie jest w stanie w taki sposób ani dążyć do jednomyślności, dlatego że ludzie są egoistyczni, ani też nie jest w stanie miłować wszystkich tak samo. Dlatego, że jedyne, na co człowiek jest w stanie, do czego jest w stanie dojść sam, to jest ta miłość eros albo fileo. Ale agape bez Boga nie jest możliwa. I teraz dalej apostoł Paweł tłumaczy, w jaki sposób staje się to możliwe. I on mówi o tym, że my powinniśmy być takim jak Jezus Chrystus. Że nasze myśli, nasze postępowanie, nasze zachowanie w stosunku jeden do drugiego powinno być takie, jakie było u Jezusa Chrystusa. Jeżeli On jest wzorem, wtedy dążenie do jedności, taki stosunek jeden do drugiego jest możliwy i będzie naturalny, i będzie dla nas naturalny. I On mówi, jaki to jest stosunek. I powiedział tutaj apostoł Paweł, że Jezus Chrystus, który był tym samym, co Bóg, jest napisane, był w postaci Bożej, czyli był tym samym, co Bóg, że on zaparł się samego siebie, czyli nie używał tych przywilejów bycia Bogiem i przyjął ciało grzesznego człowieka i stał się sługą. Czyli on służył innym. I też ostatnio miałem właśnie kazanie na ten temat i mówiłem, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat nie po to, żeby Jemu służono, tylko żeby służyć wszystkim. Czyli On miał tą postawę sługi, miał ten charakter sługi. I dlatego człowiek, który się chce podobać Bogu, powinien mieć taką samą postawę sługi. I to zawsze będzie prowadziło do jedności, jeżeli chodzi o chrześcijan, kościół, rodzinę, relacje pomiędzy przyjaciółmi. Taka postawa zawsze będzie prowadziła do jedności. I teraz, czy nie dziwi was to, że apostoł Paweł zaczyna od rzeczy takich bardzo praktycznych, pragmatycznych, dotyczących relacji i dalej mówi o rzeczach, które są głęboko teologiczne. Bardzo głęboko teologiczne. 9, 10, 11 wersety są właśnie takie. Są bardzo głęboko teologiczne. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zaczyna od relacji pomiędzy wierzącymi, a prowadzi tą myśl do momentu, kiedy pokazuje wyższość, wywyższenie Jezusa Chrystusa. Pokazuje, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który będzie wywyższony, jest wywyższony przez Boga i że przed Nim ugnie się każde kolano. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest ta myśl o wywyższeniu? Dlaczego o tym mówi apostoł Paweł? I to jest oczywisty kontrast. Dlatego, że z jednej strony jest napisane, że Jezus Chrystus stał się sługą. Czyli On zaparł się samego siebie i nie dążył do tego, żeby ktoś służył Mu, tylko sam służył wszystkim. I jest reakcja Boga na to, że dlatego, że Jezus Chrystus był posłuszny Bogu we wszystkim do samego końca, Bóg Jego wywyższył ponad wszystko. Widzimy tą logikę w całej Biblii. Człowiek, który wywyższa siebie, zostaje przez Boga poniżony. Ten, kto poniża siebie, zostaje przez Boga wywyższony. I dlatego o tym mówi apostoł Paweł. Pokazuje postawę Jezusa Chrystusa jako sługi, tego, który służy innym, czyli On sam siebie poniża. Nie chce, żeby Jemu ktoś służył, tylko On służy wszystkim. I jest reakcja Boga, że On Jezusa Chrystusa wywyższa ponad wszystko. Z drugiej strony, Biblia jest pełna przykładów, kiedy ludzie dążyli do tego, żeby oni byli wywyższeni, i zawsze widzimy, że Bóg ich poniżył. I właśnie to chcę, żebyśmy dzisiaj rozważyli. Gdzie jest geneza wywyższenia? Albo gdzie jest ta geneza, dlaczego człowiek chce, żeby się zawsze wywyższać? I musimy sięgnąć do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 3 rozdziału i przeczytać pierwsze 6 wersetów. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania, dla zdobycia mądrości zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. I to jest ta geneza. To jest ten początek. Tu jest pragnienie człowieka do tego, żeby być równym Bogu. Każdy człowiek, który się wywyższa, w jego sercu, w jego umyśle zachodzi następujący proces. On chce być na równi z Bogiem. Chce decydować o wszystkim. Chce podejmować wszystkie decyzje sam. On chce mieć kontrolę nad całym swoim życiem i nad wszystkim innym. Człowiek ma taką tendencję niepohamowaną do tego, żeby kontrolować wszystko w swoim życiu i życiu innych. I widzimy masę przykładów tego w Biblii, a tu jest geneza. Szatan kusił tym człowieka skutecznie. Dlatego, że szatan taki jest sam. On chciał być równy Bogu. I dlatego sedno swego charakteru przekazuje człowiekowi i kusi go tym samym. I widzimy, że widzimy reakcję Ewy. To nie jest tak, że owoc był w smaku wyjątkowy. Ona tego nie znała. Ale kiedy szatan sprzedał ideę tego, że jeżeli ona zje, będzie równa Bogu, to nagle, jak Ewa zobaczyła, że ten owoc jest miły dla oczu i godny pożądania. Nie sam owoc jest godny pożądania, tylko to, co ten owoc daje. Bycie równym Bogu. Możliwość decydowania o wszystkim w swoim życiu. Bez Boga. Niezależność od Boga. To jest godne pożądania. Tego chce człowiek. Psalm 75, wersety 6-8. Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią, tego poniża, tamtego wywyższa. Widzimy, że możliwość poniżenia albo wywyższenia jest od Boga. Że Bóg jest tym, kto decyduje, kogo poniża, a kogo wywyższa. W księdze proroka Izajasza, 2 rozdział, 11 werset, są zapisane takie słowa. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Znowu, logika jest taka, że tylko Bóg jest wywyższony. Każdy człowiek, który dąży do tego, żeby mieć tą niezależność od Boga, żeby walczyć z Nim o władzę, on zostanie poniżony. Zawsze. I tylko imię Boga będzie wywyższone, dlatego że cała chwała należy do Niego. I każdy człowiek, który ma w swoim sercu takie pragnienie, że on chce mieć pełną kontrolę nad całym swoim życiem, nad fragmentem swojego życia, nad innymi ludźmi, walczy o chwałę z Bogiem. Automatycznie się staje wrogiem Bogu. Ciekawa myśl jest taka, że podejmujemy decyzję każdego dnia. I my, jako ludzie wierzący i zbawieni, też możemy każdego dnia wybierać coś, co jest Boże i coś, co jest diabelskie. I tak samo powiedział Jezus Chrystus do Piotra, że to, co On chce, nie jest Boże, tylko od szatana. I w naszym codziennym życiu, kiedy jest taka sytuacja, że wybieramy, że my chcemy mieć kontrolę nad tym, że my nie zgadzamy się na Bożą suwerenność, że my chcemy kontrolować nie tylko swoje życie, ale życie innych, wybieramy nie Bożą drogę, tylko drogę diabła, drogę szatana. Jest kilka bardzo ciekawych historii, które chcę dzisiaj rozważyć. Jedna z nich jest zapisana w księdze Daniela, 3 rozdział, 7 wersety. Te wszystkie historie pokazują pragnienie człowieka do tego, żeby cały czas się wywyższać. Pragnienie człowieka do tego, żeby mieć kontrolę nad wszystkim. Pragnienie człowieka do tego, żeby być niezależnym od Boga i żeby być tym Bogiem, konkurować z Bogiem. Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namieśników, rzemieślników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, rzemieślnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnezar. A Herold zawołał potężnym głosem. Rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytru, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na ten ostatni werset. I oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar, ale przed tym jest napisane, kto? Narody, plemiona i języki. Czy to nie jest ciekawe, jeżeli chodzi o porównanie z tym, co jest zapisane w liście do Filipian? I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest to dążenie człowieka do bycia Bogiem. Nie chodzi o sam posąg. Chodzi o samego króla. Król Nebukadnezar chciał pokazać swoją wielkość ponad wszystkimi ludźmi, narodami, plemionami, ponad każdym, że jak tylko ludzie usłyszą jakikolwiek dźwięk instrumentów muzycznych, jest napisane, chodzi o narody, plemiona, języki, wszyscy muszą paść i oddać mu pokłon. I tak się stało, oprócz iluś osób. Czyli widzimy, że wielcy w cudzysłowie, ludzie tego świata, ci, którzy mają władzę, mają pieniądze, którzy kontrolują dużo, do pewnego momentu mają taką władzę na tej ziemi, dążą do tego, żeby mieć tą władzę absolutną. Im się wydaje, że to oni są wyjątkowi, że to oni to osiągnęli, że to oni są ponad wszystko i chcą mieć tą władzę absolutną i chcą wszystko kontrolować. Dalej, jest inna grupa osób, która też dąży do tego, żeby pokazać tą niezależność, żeby się wywyższać, żeby być równym Bogu. I najgorsze jest to, że to są ludzie, którzy mają związek z Kościołem. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, wersety od 5. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przed ludzi, rabi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest, nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalacie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Z jednej strony mamy króla Nebukadnezara, który nie jest człowiekiem wierzącym, wtedy nie był, który nie uznawał jednego Boga, który był poganinem, który dążył do tego, żeby mieć władzę absolutną i żeby ta władza absolutna była uznana przez wszystkich. Dążył do tego. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy są religijni. Ludzi, którzy znają Boga. Ludzi, którzy są w kościołach. Ludzi, którzy często sam są pastorami, kaznodziejami i tak dalej. Dążą do tego, żeby w ich życiu nie Bóg był wywyższony, tylko oni sami byli wywyższeni. Zachowują się tak, że oni są w centrum. Zachowują się tak, żeby cała chwała była dla nich. I Jezus Chrystus mówi o takich ludziach i mówi, żeby Jego uczniowie tak nie postępowali. Dlatego, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Każdy, kto się poniża, będzie wywyższony. trzecia grupa osób, znaczy ci ludzie nie są podzieleni na grupy, to są różne przykłady. Jest jeszcze jeden przykład w liście do Rzymian, 14 rozdział od 10 wersetu. Ty zaś czemu osądzasz brata, swego brata, albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Ten sam kontrast, takie same słowa, że z jednej strony jest wywyższanie się jednego człowieka nad drugim, a z drugiej strony jest gwarancja, że taki człowiek będzie poniżony. Dlaczego? Dlatego, że tylko Bóg jest godzien tego, żeby być wywyższony i że przed Nim się ugnie wszelkie kolano. Słowo, które tutaj jest użyte, pogardzasz. Czemu pogardzasz swoim bratem? To jest takie same słowo, które ma takie same znaczenie, co wywyższasz się. Czyli człowiek, który osądza swojego brata, a sam jest grzeszny, wywyższa się nad swoim bratem. Pokazuje taką postawę, że on jest lepszy, że chwała należy do niego. Taki człowiek w tym momencie, kiedy osądza swojego brata, konkuruje z Bogiem. Daje osąd innemu człowiekowi, będąc grzesznikiem sam. Konkuruje z Bogiem. Staje w miejsce, które należy tylko do Boga. I taki człowiek będzie poniżony. Jakie są konsekwencje tego, że człowiek sam siebie wywyższa? Znowu możemy przeczytać z Księgi Daniela, 4 rozdział, od 28 wersetu. Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba, oznajmia ci się królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony pośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. Koniec jest zawsze taki sam. Jedynie Bóg ma absolutną władzę, żeby poniżyć i żeby wywyższyć. Każdy człowiek, który się wywyższa, zawsze będzie poniżony. Historia króla Nebukadnezara w sposób niesamowity to pokazuje, że to jest tylko człowiek, który nic nie znaczy. I że tak bardzo chciał być wywyższony, tak bardzo o to walczył, tym bardziej Bóg poniżył go i pokazał, że on nic nie jest wart. Że cała chwała należy do Niego i że jedynie Bóg ma kontrolę nad wszystkimi narodami i nad całym wszechświatem. Wniosek z tego jest taki, że Bóg decyduje o tym, kogo wywyższa, kogo poniża. Człowiek, który dąży do tego, żeby się wywyższać, zawsze będzie poniżony. Dlaczego? Dlatego, że walczy o Bożą chwałę i automatycznie staje się wrogiem Boga. Chce zająć Jego miejsce. Dalej, widzimy dużo przykładów tego, że prawdziwe wywyższenie przychodzi od Boga i że Bóg chce ludzi wywyższać. I spróbujmy zrozumieć dlaczego. Mamy kilka ciekawych fragmentów. Jeden z nich jest zapisany w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 5-6 wersety. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szaty pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukłóżcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. To jest bardzo ciekawy fragment, który pokazuje, że Bóg wywyższa tych, którzy sami stają się od Niego zależni. Każdy człowiek od Boga jest zależny, tak czy inaczej. To jest niekwestionowalna prawda. Tylko, że czasami ludzie przyznają to, że są zależni od Boga, czasami ludzie próbują przez całe życie udowodnić, że nie są. ale fakt jest taki, że każdy człowiek jest od Boga zależny. Widzimy też kontrast, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Czyli zawsze jest właśnie ta logika, że człowiek, który się wywyższa, on jest pyszny i sprzeciwia się Bogu. Człowiek, który ma serce sługi, człowiek, który chce być sługą, tak samo jak sługą jest Jezus Chrystus, pokazuje swoją pokorę przede wszystkim przed Bogiem w każdej sytuacji swojego życia. I reakcja Boga jest taka, że ten człowiek będzie wywyższony czasu swego. Kiedy studiowałem ten fragment, chciałem zrozumieć, jaka jest logika wywyższenia. Kogo tak naprawdę wywyższa Bóg i po co? Wiecie, w naszym ludzkim zrozumieniu, w naszym grzesznym umyśle, spaczonym umyśle, wywyższenie polega na tym, że jeden jest lepszy od drugiego. Czyli my możemy błędnie myśleć, że mogę prowadzić takie życie, które Bogu będzie się podobać, że Bóg mnie wywyższy, czyli pokaże, że moje życie jest lepsze, bardziej poprawne niż życie kogoś innego. To nie jest właściwe myślenie, to nie jest prawda. Bóg przez to, że wywyższa nas, tak jak tutaj jest napisane, że On może wywyższać człowieka, nie wywyższa tego człowieka, żeby pokazać, że ten człowiek jest lepszy. Przeczytamy kilka fragmentów, które pokazują, że kiedy Bóg wywyższa człowieka, jedyne co robi, wywyższa siebie w życiu tego człowieka. Kiedy Bóg wywyższa człowieka, pokazuje, że On się przyznaje do pewnych rzeczy w życiu tej osoby. Chce pokazać, że On jest obecny i że jedynie On jest Bogiem i że On jest wielki. I mamy dużo przykładów tego w Biblii. Pierwszy z nich, Księga Jozuego, 3:7. A Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak ja byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Widzicie logikę? To nie jest tak, że Bóg chce pokazać, że Jozue był tak sprawiedliwy, tak niesamowity, tak pokorne życie prowadził, że zasłużył na to, by Bóg go wywyższył. To nie jest takie myślenie. Tutaj jest napisane, że faktycznie Bóg zacznie go wywyższać, ale jest napisane w jakim celu. Dlatego, że Bóg wybiera zawsze jakiegoś przywódcę. Miał Mojżesza jako swojego przywódcę i Bóg wiedział, że naród musi zobaczyć w życiu Mojżesza działanie Boga. Że Bóg jest z nim. Że Bóg prowadzi. Żeby uznać Mojżesza jako autorytet i żeby iść za nim, żeby zaufać Mojżeszowi. I to samo Bóg chciał uczynić w życiu Jozuego, że tak samo jak był z Mojżeszem, będę z Tobą. I dlatego Bóg czyni cuda w życiu Jozuego po to, żeby pokazać, że On jest z nim. Po to, żeby się wywyższyć wśród narodu. Że On jest Bogiem i że naród może Mu ufać i iść za Nim. Czyli kiedy Bóg mówi, że On wywyższa człowieka, nie czyni jednego człowieka lepszym niż drugi. Bóg pokazuje, że On działa w życiu tej osoby i że On jest obecny. On jest wywyższony, nie człowiek. Inny fragment, 2 Księga Samuela, 5:9. Zamieszkał wtedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Millo ku środkowi. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. Potem przysłał Hiram, król Tyru, do Dawida posłów z drzewem cedrowym oraz cieśli i murarzy. I ci, co zbudowali Dawidowi dom, i poznał Dawid, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na swój lud izraelski. Jest ta sama logika. Czy Bóg wyniósł Dawida ponad wszystkimi? Nie. Ale jest napisane, że On wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na kogo? Nie na Dawida, tylko na swój lud. na przymierze. To jest kolejny przykład, który pokazuje, że Bóg wywyższa siebie. Że Bóg się przyznaje do tego, co On sam czyni. On chciał przez potomstwo Dawida ustanowić królestwo, które będzie ponad wszystkimi narodami, ponad wszystkimi królestwami. I dlatego jest napisane, że wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na swój lud izraelski. Taka jest logika tego wywyższenia. Jeszcze jeden ciekawy fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, 17 rozdział, 19-20 wersety, które pokazują tą logikę. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przed wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Czyli widzimy, że jeżeli Bóg wywyższa, wywyższa nie po to, żeby serce człowieka się wyniosło ponad innymi ludźmi, tylko on sam się wywyższa, Bóg, w życiu danej osoby. Przez to, że działa w życiu danej osoby. Jeszcze jeden przykład tego, że Bóg wywyższa po to, żeby pokazać wielkość swojego imienia. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, 25 werset. Pan zaś nader wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i obdarzył go dostojeństwem władzy królewskiej takim, jakiego nie miał przed nim żaden król izraelski. Po co wywyższył Bóg Salomona? Dlatego, że to jest spełnienie Bożej obietnicy, którą Bóg wcześniej dał. To jest właśnie pokazanie, że w potomstwie Dawida będzie wielkie królestwo i że będzie król. Oczywiście to jest, wszystko wskazuje na Jezusa Chrystusa, na Jego królestwo, i na to, że On jest tym królem. Ale Bóg zawsze pokazuje, że On decyduje o tym, kogo wywyższa, kogo poniża. I jeżeli Bóg wywyższa jakiegoś człowieka, nie oznacza, że On czyni go lepszym niż resztę. Żeby jego serce się wywyższyło nad jego braćmi, siostrami. Tylko żeby samemu być wielkim w jego życiu. Żeby go prowadzić, żeby uczynić cuda, żeby go wykorzystać po to, żeby prowadzić innych do Boga, żeby okazać swoją chwałę. I dalej, na sam koniec, właśnie mamy to wywyższenie Jezusa Chrystusa. I to jest najciekawsza rzecz. Księga proroka Izajasza, nie musicie otwierać, jeden werset szybko przeczytam, 52, 13 werset. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Ciekawe jest to, że to są słowa prorockie, które mówią o Jezusie Chrystusie, że On będzie bardzo wywyższony. Są użyte dwa słowa, tak, że nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. W Ewangelii Jana 3, rozdział 14, werset jest użyta podobna logika. Że Jezus Chrystus jest z jednej strony bardzo jest wywyższony i wyniesiony. W jaki sposób? O co chodzi? Chodzi o to, że Jezus Chrystus ukazał pełnię posłuszeństwa i pokory w stosunku do Boga Ojca, kiedy oddał swoje życie po to, żeby zbawić ludzi od grzechu, od wiecznej śmierci, od wiecznego potępienia. I został wyniesiony na krzyżu i wywyższony przez swoje zmartwychwstanie. Te słowa mówią o tym, w jaki sposób Bóg wywyższył i wzniósł imię Jezusa Chrystusa. Że z jednej strony mamy ten fakt Jego wyniesienia na rzymskim krzyżu, Jego śmierć za grzechy ludzkości, a z drugiej strony to Jego posłuszeństwo do końca, ten fakt, że On przyjął ofiarę, znaczy przyjął grzechy wszystkich ludzi na sobie, Za to Bóg wywyższył go ponad wszystkimi. Tu są w liście do Filipian bardzo ciekawe słowa. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Jakie imię? O jakie imię tu chodzi? Aby na imię Jezusa. Znowu, jakie imię Jezusa? Czy chodzi o imię Jezus, czy chodzi o jakieś inne imię? Zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. I tu jest podane to imię. Kyrios. Że Jezus Chrystus jest Panem. Czyli Bóg, Ojciec, pokazuje, że On wywyższył imię Jezusa Chrystusa ponad wszystko. Czyli On powiedział, że to jest Pan. To jest Bóg. To jest prawdziwy Mesjasz. I dalej jest napisane, że wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią się ugnie. Czy chodzi o to, że będzie taki moment, kiedy wszyscy ludzie na ziemi zobaczą, przekonają się, że Jezus Chrystus jest faktycznie Mesjaszem i że jest faktycznie Bogiem i że przyznają ten fakt i że będą zbawieni? Nie. Tutaj chodzi o to, że będzie ten moment, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi. Przyjdzie w takiej chwale, że wszyscy zobaczą, że to był Mesjasz, że to jest Bóg. I to słowo, które tutaj mówi, że ludzie uznają, pokazuje, mówi o tym, że przyznają, stwierdzą fakt, przekonają się o tym, ale nie będą zbawieni. Będzie taki moment, kiedy wszyscy zobaczą chwałę Jezusa Chrystusa. Kiedy wszyscy zobaczą, że On był Mesjaszem i że On jest Bogiem. Ale dla wielu to już będzie koniec. Będzie osąd. Będzie zbyt późno. Każdy się przekona. Każdy język. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Wszyscy. Zobaczą, że Jezus Chrystus był Mesjaszem, że jest drogą, że jest życiem, że jest Bogiem. Ale dla wielu będzie już zbyt późno. Dlaczego apostoł Paweł mówił o tym wszystkim? Właśnie chciał pokazać same serce Ewangelii. On chciał pokazać wielkość Jezusa Chrystusa. On chciał pokazać to, że bycie sługą oznacza bycie wielkim. Służenie innym pokazuje prawdziwą wielkość. To nie jest wstyd. Osądza też taką postawę, jaką mają grzeszni ludzie. Że chcą się wznosić cały czas ponad innymi. Że dążą do tego, żeby ktoś służył im. I tym samym pokazują, że w ich sercu wygrywa diabeł. Dlatego, że to jest jego logika. Że on odnosi zwycięstwo. I apostoł Paweł pragnie, żeby ludzie dążyli do tego, żeby mieć taką samą postawę, jaką ma Jezus Chrystus. I że nie ma nic bardziej pięknego, niż służyć innym. Że to pokazuje wielkość, że to pokazuje oddanie Bogu, że to pokazuje, że ludzie wywyższają Boga, kiedy służą sobie nawzajem. I Jezus Chrystus jest największym tego przykładem, że On, będąc Bogiem, stał się sługą. I przyszedł na ten świat nie po to, żeby Jemu służono, tylko po to służyć innym. I służył do takiego stopnia, że oddał swoje życie za innych, za grzesznych ludzi. I jako efekt tego posłuszeństwa, jako efekt tej pokory, Bóg go wywyższył. Człowiek, który dąży do tego, żeby sam się wywyższyć, zawsze będzie poniżony. Jeżeli w swoich relacjach pokazujemy, że my jesteśmy wyżsi, że my osądzamy, że my dążymy do tego, żeby ktoś służył nam, że nasze imię jest ważniejsze, że nasze nazwisko jest ważniejsze, że nie wiem, cokolwiek w naszym życiu jest ważniejsze. Gwarancja 1000%. Każdy z nas, który ma coś takiego w swoim sercu, będzie przez Boga poniżony. Każdy człowiek, który chce służyć innym, który sam siebie uniża, który ma taką samą postawę jak Jezus Chrystus, zawsze przez Boga będzie wywyższony. I pamiętajmy też jedną ważną rzecz, że tak samo jak Adam z Ewą zawsze kiedy dążymy do tego, żeby się wywyższać, walczymy z Bogiem. Walczymy o Jego chwałę, a ta chwała należy tylko do Niego. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić w swoim życiu, mieć właśnie taką postawę sługi, żeby cała chwała była do Boga i On się przyzna wtedy do naszego życia. Amen.